uroczystości chrztu, między innymi. Będę mówił z psalmu, który jest wspaniałym modelem pobożności. I dlatego już teraz na samym początku chciałbym, żebyście w ten sposób, czy z takimi oczekiwaniami na ten psalm patrzyli. Czyli model naszej pobożności, ale również lekarstwo na gnostycyzm. Zaraz powiem pokrótce, co to jest gnostycyzm. Proszę, otwórzcie psalm 131. Pieśń pielgrzymek Dawidowa. Panie, nie wywyższa się serce moje i nie wynoszą się oczy moje. Ani nie chodzi mi o rzeczy zbyt wielkie i zbyt cudowne dla mnie. Zaiste uciszyłem i uspokoiłem mą duszę. Jak dziecię odstawione od piersi u swej matki, tak we mnie spokojna jest dusza moja. Izraelu, oczekuj Pana teraz i na wieki. Pomódlmy się. Panie Jezu, dziękujemy Ci za te słowa otuchy, że Ty malujesz w bardzo jasny sposób, przejrzysty sposób, czym jest prawdziwe oddanie Tobie. Prosimy Ciebie, abyśmy i my w prostocie ducha byli w stanie Ci ufać, pomimo braku zrozumienia, pomimo tego, że częstokroć te rzeczy, które się wokół nas dzieją się wbrew naszym oczekiwaniom. Prosimy o tą ufność, o cierpliwość. Prosimy, abyśmy wbrew niezrozumieniu, wbrew naszej ignorancji tego, co się dzieje, mocno uchwycili się Ciebie naszą ufnością. Amen.
Amen.
Słuchajcie, chyba nie ma w psalterzu psalmu, który jest bardziej antygnostycki czy antidotum na gnostycyzm niż właśnie ten. Tak gwoli wyjaśnienia, co to jest gnostycyzm. Gnostycyzm głosi, że ciało jest nieważne. Gnostycyzm głosi, że liczy się tylko duch, liczy się tylko wiedza. Ciało jest złe, seks jest zły i tak dalej, i tak dalej. Liczy się tylko jakaś wiedza tajemna. Jeżeli posiądziesz tą wiedzę, to jednocześnie masz zbawienie. I widzicie, częstokroć niestety w naszych kręgach też wydaje nam się, że o to chodzi. Że jeżeli tylko posiądziemy jakąś wiedzę, czy zgodzimy się z jakimiś propozycjami, to automatycznie oznacza zbawienie. Podczas gdy zbawienie według Słowa Bożego oznacza czynne poddanie się Bogu. Oznacza zaufanie Bogu raczej niż tylko teoretyczne rzeczy. I zobaczcie, tutaj Dawid mówi: Panie, nie wywyższa się serce moje i nie wynoszą się oczy moje, ani nie chodzi mi o rzeczy zbyt wielkie i zbyt cudowne dla mnie. Czyli zobaczcie, jest to psalm, można powiedzieć, antygnostycki, dlatego że w zasadzie Dawid neguje tutaj, bardziej niż utwierdza wiedzę, ale to również jest psalm pokory. Dawid ochoczo przyznaje, że są rzeczy, których nie będzie w stanie przejrzeć, że są rzeczy, że wiele rzeczy na tym świecie po prostu wymyka się jego zdolnością zrozumienia, rozumowania. Ale to wcale nie oznacza, że ignorancja czy brak jakichś wiadomości staje na przeszkodzie, jeśli chodzi o jego relacje z Bogiem. Panie, nie wywyższa serce moje, nie wynoszą się oczy moje, ani nie chodzi mi o rzeczy zbyt wielkie i zbyt cudowne dla mnie. Słuchajcie, to jest rzecz niesamowita, że tylko przypomnę, na pewno pamiętacie, to znaczy na pewno jesteście w stanie sobie przypomnieć, czy znaleźć w pamięci jakieś osoby, które zawsze mają odpowiedź. Bez względu na to, o czym by nie była mowa, zawsze są w stanie dorzucić swoje 5 groszy i w zasadzie zachowują się tak, jakby byli fachowcami w każdej dziedzinie. Tak więc to, czy tą postawę, którą widzimy tutaj u Dawida, jest naprawdę postawą, która jest czymś niecodziennym, czymś niezwykłym. Jeżeli ktoś przyzna, że są rzeczy, których nie rozumie, są rzeczy, których nie jestem w stanie pojąć, które wymykają mi się. Widzicie, tego typu postawa naprawdę wychodzi tylko, bym powiedział, poprzez Boże zmiłowanie i Bożą łaskę. Ale zobaczcie, Dawid następnie mówi: zaiste uciszyłem i uspokoiłem mą duszę, jak dziecię odstawione od piersi u swej matki, tak we mnie spokojna jest dusza moja. Widzicie, pierwszy i drugi werset oczywiście idą w parze. I Dawid mówi o jakiejś tam swojej niewiedzy, czy bardziej mówi o swojej pokorze, że nie jest w stanie prześledzić niektórych rzeczy, ale następnie mówi, że w tej jego nieświadomości, czy w tym, można powiedzieć, jego zagubieniu, jest jeden ratunek. A tym ratunkiem jest uciszenie przy Bogu, uciszenie przy trwaniu przy Nim. Słuchajcie, kwestia ignorancji i świadomości, ja bym powiedział, jest dość istotna i wokół niej tak naprawdę wiele się ogniskuje, kiedy jest mowa o chrzcie, w dyskusji na temat chrztu. Jak świadome powinno być dziecko, zanim może być ochrzczone? Jak bardzo powinno orientować się w teologii? Czy na przykład powinno wiedzieć, co to jest supralapsarianizm? Czy powinno wiedzieć, co to jest pretrybulacyjny premilenializm? Czy tego typu pojęcia? Czy może raczej chodzi o coś innego? Czy chodzi o to, jak bardzo jest świadomy, jak bardzo jest teologicznie, powinno być teologicznie wyostrzone? Czy może, jeśli chodzi o chrzest, chodzi o coś zupełnie, zupełnie odwrotnego? Tak więc pytanie, które stoi przed nami i tak naprawdę pytanie, na które udziela Dawid odpowiedzi, to jest: jaki obraz Boga, czy jaki obraz relacji z Bogiem maluje przed naszymi oczami Dawid? Czy jest to Bóg teologii, czy jest to Bóg jakiejś wzniosłej idei, którą trzeba pojąć, którą trzeba rozstrzygnąć i zdefiniować do końca, naświetlić różne jej zawiłości, czy raczej Dawid mówi o czymś zupełnie innym? I oczywiście o Bogu można mówić i należy mówić teologicznie, ale jeżeli tylko na tym poprzestaniemy, mamy poważne kłopoty. Wyższe uczelnie, i z tego zdajemy sobie sprawę, że wyższe uczelnie są pełne ludzi, którzy posiadają ogromną wiedzę teologiczną czy też jakąkolwiek inną. Osobiście znam ludzi, którzy na przykład znają cały psalterz na pamięć, ale to wcale nie oznacza, że w automatyczny sposób jest to oznaką ich oddania Bogu. Dawid jednak, zwróćcie uwagę, postrzega Boga, czy mówi o Bogu, zupełnie w odmienny sposób. I maluje przed nami obraz, który można powiedzieć jest najwrażliwszy, czy najczystszy, jaki można chyba sobie wyobrazić na tym świecie, czyli dziecko w objęciach matki, dziecko u piersi matki, które jest nakarmione, uspokojone i wyciszone. Dawid mówi innymi słowy: chcesz wiedzieć, na czym polega relacja z Bogiem? Chcesz wiedzieć, do czego sprowadza się prawdziwe oddanie Bogu? Prawdziwe oddanie Bogu polega na tym, co zobaczysz, kiedy popatrzysz na dziecko u piersi matki. Tak więc słuchajcie, chciałbym wam zasugerować już teraz, że jeżeli chcecie poznać coś więcej na temat Jezusa czy relacji z Nim, idźcie, udajcie się do Mateuszka po nabożeństwie, udajcie się do innych dzieci i pouczcie, czy odbierzcie pouczenie, jak powinna wyglądać relacja z Bogiem. Jest to obraz, kiedy dziecko jest nakarmione, kiedy jest otoczone mamą. Nie ma chyba większego obrazu spokoju, bezpieczeństwa, jak właśnie ten obraz. Ale Dawid właśnie w taki sposób opowiada nam o Bogu. Nie mówi o idei, którą należy pojmować, ale mówi o kochającej osobie, której można zawierzyć. No i oczywiście pytanie, które jest przed nami, to jest takie, czy niemowlę jest dobrym teologiem, czy potrafi rozstrzygać jakieś wzniosłe teologiczne dylematy? No nie bardzo. Ale czy niemowlę jest w stanie uwierzyć, czy jest w stanie zawierzyć, czy jest w stanie ufać, wierzyć tak jak Dawid, trzeba powiedzieć, wierzyć na podobieństwo Dawida? To widzicie, Dawid swoją wiarę przyrównuje właśnie do wiary, do zaufania niemowlęcia. I oczywiście pytanie na to, odpowiedź na to pytanie jest oczywiście, że tak. Jeżeli przez wiarę rozumiemy zawierzenie kochającej osobie. Ale widzicie, jeżeli przez wiarę będziemy rozumować, czy rozumieć przede wszystkim pojmowanie Boga, to wtedy stanie się on dla nas raczej jakąś wzniosłą ideą, jakimś zbiorem argumentacji bardziej niż osobą. I wtedy powiedziałbym, że się rozminiemy z Dawidowym postrzeganiem Boga. Według Dawidowego postrzegania Boga, Bóg to osoba, a nie jakaś chłodna idea teologów i filozofów. Tak więc, słuchajcie, Kościół to lud, który ufa Bogu. To są ludzie, którzy uciekają się do Niego. To są ludzie, którzy znajdują swoje bezpieczeństwo i schronienie w żadnym innym miejscu, jak tylko w Bogu. I cechą charakterystyczną Kościoła jest, tak jak i w tym psalmie, zaiste uciszyłem i uspokoiłem mą duszę, jak dzieci odstawione od piersi u swej matki. Cechą charakterystyczną ludzi w Kościele jest słabość. Jakaś dziwna rzecz, ale tak właśnie jest. Psalm 131, który czytamy, nie ma mowy o jakimś orężu, o sile, o koniach, o podbijaniu, ale jest mowa o słabości. Wydaje się obraz tak bardzo kruchy, tak bardzo nietrwały. Ale oczywiście wiemy doskonale, że ta słabość zdobywa następnie cały świat. Jakimś dziwnym trafem ta słabość wcale nie jest taką słabością. Tak więc Kościół musi przyjmować słabych, musi okazywać łaskawość, nie może ich rozwalać RPG przy każdej okazji. Pozwól, że ci pomogę i rozwalamy ich następnie. Raczej powinniśmy, tak jak jest to powiedziane gdzie indziej, nosić brzemiona swoje siebie nawzajem. Pamiętajcie o tym, że jeżeli Kościół zacznie wykluczać słabych, umęczonych, chorych umysłowo, niemowlęta, świat zacznie robić dokładnie to samo. Zacznie wykluczać umęczonych, słabych, chorych umysłowo, starców. W podobny sposób zacznie zachowywać się i świat. Kiedy Dawid mówi o zaufaniu Bogu, odwołuje się do wiary dziecka i kiedy to czyni, nie czyni jakiegoś czegoś bardzo dziwnego, nie czyni jakiejś rzeczy, z którą nie spotykamy się wielokrotnie w Piśmie Świętym. Zobaczcie Psalm 22. Zapnijcie pasy. Słuchajcie, co on stwierdza. Jest to oczywiście psalm mesjański, który mówi tak naprawdę o wierze naszego Pana Jezusa. I czytamy w nim, 22 psalm. Tyś mnie wydobył z łona, uczyniłeś mnie bezpiecznym u piersi matki mojej. Na ciebie byłem zdany od urodzenia. Ty byłeś moim Bogiem od łona matki mojej. W psalmie 8 czytamy: Panie, władco nasz, jak wspaniałe jest imię Twoje na całej ziemi. Ty, któryś wyniósł majestat swój na niebiosa, z ust dzieci i niemowląt ugruntowałeś moc na przekór nieprzyjaciołom swoim, aby poskromić wroga i mściciela. Widzicie, Bóg w dziwny sposób dokonuje swojego dzieła na tej ziemi. Aby poskromić wroga i mściciela, wydaje się, że potrzebne są rakiety, ziemia, powietrze, potrzebne jest nie wiadomo jakie uzbrojenie, rydwany. Podczas gdy Bóg stwierdza: z ust dzieci i niemowląt ugruntowałeś moc na przekór, aby pokonać nieprzyjaciół swoich. W psalmie 139 czytamy: utkany w głębiach ziemi, utkany w głębiach ziemi, tam mnie utkałeś. Słuchajcie, to słowo występuje jeszcze tylko raz w całej Biblii i występuje w Księdze Wyjścia występuje w odniesieniu do zasłony w świątyni. Także nasze dzieci zostały przez Boga w szczególny sposób utkane i przygotowane dla Niego. Jeżeli ktoś myśli, że to jedynie Jezus na podstawie tych psalmów 8 i 22, że On w jakiś szczególny sposób, czy Jego wiara wyglądała w jakiś szczególny sposób, Jego oddanie Bogu było jakieś szczególne, to po prostu bardzo, bardzo się myli. Pamiętacie, Jezus stawia dzieci za przykład dla wiary, za przykład wiary dla nas. Tak więc chrzest dorosłych, tak naprawdę nawet chrzest dorosłych, powinien być, czy musi być chrztem niemowlęcia. I tak naprawdę nie ma innej drogi. Zwróćcie uwagę, co się stało w naszej kulturze, czy co żeśmy osiągnęli. Że wielokrotnie my domagamy się, aby dziecko stało się starym, a potem je chrzcimy, zamiast, tak jak powiada Jezus, kiedy zwraca się do apostołów, że o ile wy nie staniecie się jak te dzieci. My domagamy się od dzieci, by stały się jak stare, podczas gdy Jezus domaga się od starych, aby się stali tacy jak dzieci. Zobaczcie, w Ewangelii Łukasza czytamy w 18 rozdziale. Przynosili mu również niemowlęta, żeby na nie ręce włożył, lecz uczniowie, widząc to, szorstko zabraniali mu. Jezus zaś przywołał je do siebie i rzekł: pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie i nie przeszkadzajcie im, do takich bowiem należy Królestwo Boże. Zaprawdę, powiadam wam, kto nie przyjmie Królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego. Zobaczcie, przynosili mu niemowlęta, bardzo małe dzieci, takie jak Mateusz, Jonatan, żeby na nie włożył ręce, lecz uczniowie, widząc to, zwróćcie uwagę, szorstko zabraniali im. Jezus zaś przywołał je do siebie i rzekł: pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie i nie przeszkadzajcie im, do takich bowiem należy Królestwo Boże. Zaprawdę powiadam wam, kto nie przyjmie Królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego. Widzicie, apostołowie postrzegali dzieci jako przeszkodę. Oni postrzegali dzieci jako zakłócenie w ich doniosłej służbie. My tu mamy służbę, tu coś doniosłego się dzieje, a wy przynosicie dzieci, no, jakie mają znaczenie? Przecież to tylko rozprasza wszystko, co mistrz próbuje tutaj, czego próbuje dokonać. Podczas gdy Jezus gani ich i mówi wręcz odwrotnie: rozminęliście się z całym przesłaniem Ewangelii, jeżeli chcecie odrzucić dzieci. Kto przyjmuje jedno takie dziecię w imię moje, następnie stwierdza w Ewangelii Mateusza, a kto przyjmuje jedno takie dziecię w imię moje, słuchajcie, mnie przyjmuje. I to właśnie uczyniliśmy dzisiaj, chrzcząc Mateusza Jonatana. Jezus stwierdza, że jego obecność w dzieciach w jakiś szczególny sposób ma miejsce. Tak więc jeszcze raz zachęcam was, po nabożeństwie udajcie się do Mateusza, żeby wzmocnił waszą wiarę w Jezusa. Zachęcił was choć trochę. Tak więc nie oszukujmy się, tak jak traktujemy najsłabszych członków naszego Kościoła, tak też traktujemy samego Jezusa. Jest taki bardzo dziwny urywek w Księdze Joela, w drugim rozdziale, w którym jest mowa o zwoływaniu zgromadzenia Bożego. My jesteśmy ludem Bożym, który został zwołany Bożą łaską. My żeśmy odpowiedzieli na to wezwanie i oto tu jesteśmy wspólnie. Słuchajcie, w jaki sposób prorok woła, w bardzo dziwny sposób, woła, zwołuje lud Boży. Na Syjonie dmijcie wróg, zarządźcie święty, ogłoście uroczyste zgromadzenie. Teraz słuchajcie, zbierzcie lud, zwołajcie świętą społeczność, zgromadźcie starców, zbierzcie dzieci i sących piersi. Niech wyjdzie oblubieniec ze swej komnaty, a oblubienica ze swego pokoju. Zobaczcie, Bóg zwołuje swoje święte zgromadzenie. I teraz, kiedy zwołuje swoje święte zgromadzenie i zaczyna wyliczać, kogo przede wszystkim zaproście jako pierwszy, mówi: zgromadźcie starców, zbierzcie dzieci i ssących piersi. Słuchajcie, jeżeli mamy być kościołem, który w ogóle ma cokolwiek wspólnego z Chrystusem, musimy walczyć o i przyjmować słabych. Nie możemy poniżać, odtrącać i wykluczać słabych. Zwróćcie uwagę, Panie, nie wywyższa się serce moje i nie wynoszą się oczy moje, ani nie chodzi mi o rzeczy zbyt wielkie i zbyt cudowne dla mnie. Dawid mówi: jestem słaby. Zaiste uciszyłem i uspokoiłem mą duszę, jak dziecię odstawione od piersi u swej matki. Tak we mnie spokojna jest dusza moja. Izraelu, i teraz zobaczcie, to ma służyć dla nas jako przykład całego ludu Bożego, jako przykład oddania Bogu. Izraelu, oczekuj Pana teraz i na wieki. Pomódlmy się. Boże, dziękujemy Ci. Dziękujemy Ci za Twoją zachętę. Dziękujemy Ci, że Ty, Panie, malujesz przed naszymi oczami tak wyrazisty, tak zrozumiały obraz, czym jest oddanie Tobie. Prosimy Ciebie, abyśmy trzymali się Ciebie, abyśmy nie polegali na naszym rozumowaniu, na naszych władzach rozumowania, rozstrzygania rzeczy, ale abyśmy uchwycili się Ciebie, naszą ufnością. Prosimy, daj nam wiary według przykładu Dawida, daj nam wiary według przykładu Mateusza Jonatana. Amen.